się zmienia i czasami trudno za tymi zmianami nadążyć, ale jedno wydaje się być pewne. Do rozwoju po prostu potrzeba energii. Jak w przyszłości będzie ona pozyskiwana? Czy w Polsce powstanie wreszcie elektrownia jądrowa? Kiedy doczekamy się czystych i bezpiecznych paliw? Czy takie w ogóle są możliwe? Postanowiłem to sprawdzić tu, u źródła, właśnie tutaj, w jednej z warszawskich elektrociepłowni. Przede wszystkim modernizacja. Tak skomplikowane systemy jak system energetyczny zmieniają się na drodze ewolucji, a nie rewolucji. No nie można tak po prostu wyłączyć wszystkich elektrowni, zburzyć ich i wybudować od nowa. Właściwym słowem jest tu modernizacja. W elektrociepłowni Siekierki dotyczy ona starszych bloków energetycznych. Z kolei te nowe są dobudowywane, aby pokryć rosnące zapotrzebowanie na energię cieplną i elektryczną. Rozpoczęła się również budowa kolejnego w Warszawie nowoczesnego bloku gazowo-parowego oraz gazowej kotłowni szczytowo-rezerwowej. Mają to być niskoemisyjne źródła energii dla miasta dostarczające ciepło i prąd. Dzięki tym modernizacjom i inwestycjom spadnie zużycie węgla nawet o 800 tysięcy ton na rok, co znacząco zmniejszy emisję szkodliwych substancji do atmosfery. To jest właśnie zaleta używania gazu jako paliwa. Z jego spalania nie powstają zanieczyszczenia takie jak dwutlenek siarki, pył czy metale ciężkie. Trwają też prace koncepcyjne nad budową systemu odzysku ciepła ze spalin bloku gazowo-parowego z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie pomp ciepła oraz akumulatorów magazynujących nadwyżki energii. To strategia zagospodarowywania tzw. ciepła odpadowego, które powstaje na różnych etapach złożonego procesu produkcji energii w każdej elektrociepłowni. Inna planowana inwestycja dotyczy tzw. bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi w skrócie o ustabilizowanie dna Wisły przy elektrociepłowni Siekierki. Od wielu lat ono się obniża, co obniża też lustro wody, a jej niski poziom sprawia, że obiekt nie może pobierać wody potrzebnej do stabilnej pracy. To z kolei sprawia, że produkcja energii stopniowo spada i może stać się niewystarczająca. Warszawa to duże i stale rozwijające się miasto. Projekt został już zaprezentowany publicznie, obecnie trwają konsultacje w jego sprawie. Zastrzeżenia zgłosili ekolodzy, argumentując, że Wisła to nie tylko zbiornik wody, ale przede wszystkim różnorodny biologicznie i bardzo wrażliwy ekosystem. Pompy ciepła to energetyczna innowacja obecna w wielu polskich domach, ale są one mikroskopijne w porównaniu z tym, co planuje Termika w kooperacji z MPWiK Warszawa. W grudniu 2024 roku obie firmy podpisały umowy na odzysk ciepła ze ścieków miejskich. Dotyczą one dwóch warszawskich oczyszczalni Czajka i Południe. To stosunkowo nowa technologia oparta o wielkie pompy ciepła, które odzyskują energię cieplną zawartą w oczyszczonych ściekach. Planowana wydajność tych instalacji wygląda imponująco. W przypadku oczyszczalni Czajka będzie to około 120 MW, co pozwoli zasilić ponad 100 tysięcy warszawskich mieszkań. Natomiast analogiczny projekt w przepompowni ścieków Żerań będzie o mocy około 50 MW i będzie to największa tego typu instalacja w Europie oparta o odzysk ciepła z tak zwanych ścieków surowych, czyli nieoczyszczonych, również wykorzystywanych jako paliwo. Jak to działa? W zasadzie identycznie jak w innych pompach ciepła, ale wykorzystują one energię zawartą w miejskich ściekach. Ścieki te mają wyższą temperaturę niż otoczenie. Kiedy przepływają przez wymiennik ciepła, pobierana jest od nich energia. Energia z tych ścieków i przekazywana do czynnika chłodzącego w pompie. Czynnik paruje, absorbując ciepło. Potem jest sprężany, co podnosi jego temperaturę. Następnie powstały w ten sposób gorący gaz przepływa przez skraplacz, gdzie oddaje ciepło do systemu grzewczego czyli do miejskiej sieci ciepłowniczej. Potem czynnik chłodzący wraca do wymiennika ciepła, aby ponownie pobrać ciepło ze ścieków, no i cykl się powtarza. Jest to jedna z bezemisyjnych technologii, korzystająca z istniejących w każdym mieście zasobów energii, kiedyś po prostu marnujących się. Ruszyły też prace nad największym w Polsce akumulatorem ciepła, który powstanie w elektrociepłowni Żerań. Zasada jego działania jest dość prosta. Będzie to ogromny zbiornik gorącej wody, która przechowa nadmiar ciepła wytwarzanego podczas produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Zostanie ona później wykorzystane w okresach zwiększonego zapotrzebowania na energię cieplną. Jej nadwyżki powstają najczęściej latem, gdy zapotrzebowanie na ciepło w mieście nie jest duże. Potem przychodzi zima i zgromadzona w akumulatorze energia jest uwalniana do sieci ciepłowniczej, zapewniając m.in. ciągłość dostaw. Ta technologia zwiększa efektywność każdej nowoczesnej elektrociepłowni, co per saldo zmniejsza zużycie paliwa i finalnie znacząco obniża emisję zanieczyszczeń. Planowany akumulator ciepła w EC Żerań będzie miał kształt ogromnego walca, zdolnego przechować aż 61 tysięcy metrów sześciennych wody o maksymalnej temperaturze 98 stopni Celsjusza. Wstępne szacunki zakładają, że zmagazynuje on około 10 terajouli energii cieplnej, co pozwoli na wyprowadzenie do warszawskiej sieci ciepłowniczej około 230 MW dodatkowej mocy cieplnej. A za mną ten walec to też akumulator ciepła, tyle tylko, że w elektrociepłowni Siekierki. A co z paliwami przyszłości? Wodór ma świetne perspektywy jako paliwo, ale póki co jego udział w wytwarzaniu energii w Polsce jest znikomy. Z czego to wynika? Powodów jest wiele, ale wodór to gaz, który bardzo trudno się przechowuje i transportuje. Generalnie brakuje jeszcze odpowiednich technologii, a istniejące są kosztowne i mało wydajne. To nie jest jeszcze zielony wodór, więc w zasadzie ucinam temat. Obecnie w elektrociepłowni Żerań wykorzystuje się gaz ziemny jako główne paliwo, jednak w kontekście tzw. dekarbonizacji i dążenia do neutralności klimatycznej wodór jest rozważany jako paliwo alternatywne w przyszłości. Umożliwi to dalsze zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, ponieważ w odpowiednich warunkach jedynym produktem spalania wodoru jest para wodna.
Mówiąc o energetyce przyszłości, nie sposób pominąć energetyki jądrowej, o którą od dekad trwa spór. Kiedyś skończą się zasoby węgla i gazu, albo te, które zostaną, będą za drogie w eksploatacji. To nie jest zbyt odległa perspektywa. Branża energetyczna wie o tym od dekad i stąd dyskusja o niskoemisyjnych, wydajnych źródłach energii. Porozmawiam o tym z panem Michałem Olszewskim, wiceprezesem Orlen Termika SA.
Od czasu pierwszych prób z atomem i wykorzystania go dla energetyki minęło już dziesięciolecia i tak naprawdę tych technologii, które były w międzyczasie używane, też już było bardzo dużo. Dzisiaj stosowane są powszechnie reaktory trzeciej generacji, ale już jest rozmowa o reaktorach czwartej generacji, które są reaktorami znacznie bardziej wydajnymi niż te, które są dzisiaj stosowane powszechnie. SMR-y jako reaktory są to reaktory, które są po prostu zdeskalowanymi dużymi reaktorami o dużych mocach. Są reaktorami modułowymi i ich przewaga polega na tym, że z uwagi na mniejsze ograniczenia w zakresie przestrzeni, która jest potrzebna, mniejsze zapotrzebowanie na chociażby wodę, która jest potrzebna do chłodzenia, są one prostsze do realizacji. Tego typu jednostki pracują już jako jednostki testowe. Grupa Orlen akurat współpracuje z jedną z firm, która dostarcza technologię tak zwaną BWRX, którą to jest technologia, która pozwala na zdeskalowanie dużego reaktora do reaktora w skali 300 MW. Jest to reaktor, który w najbliższej perspektywie czasu będzie prawdopodobnie najprostszym do realizacji reaktorem jądrowym. Nie trudno chyba zgadnąć, że ta niechęć do energetyki jądrowej bierze się z historii, z obrazków, które oglądaliśmy historycznie, czy to w przypadku Czernobyla, czy chociażby ostatniej katastrofy, tej najbardziej znanej w Fukushimie. To są oczywiście przypadki zdarzeń, z których już dawno nauka wyciągnęła lekcje i jakby wie, jak sobie z tym poradzić. I tak naprawdę dzisiaj już te technologie, które były kiedyś stosowane w tak zwanych energetyce jądrowej tradycyjnej, radzieckiej, też już są dzisiaj wypychane przez nowoczesne rozwiązania, które posiadają o wiele bardziej skuteczniejsze systemy zabezpieczeń przeciwko przegrzaniu się rdzenia, który akurat w przypadku tej największej katastrofy, jaką taka dla nas była odczuwalna jako dla Polski, można przeciwdziałać. Natomiast cały czas ta pamięć jest i pamiętajmy o tym, że potrzeba do tego po prostu dialogu i tłumaczenia, w jaki sposób nauka poradziła sobie już jakby z tego typu rozwiązaniami. Generacja czwarta reaktorów jądrowych to już jest generacja, która nie jest chłodzona nawet wodą, tylko gazami. Jest to generacja takich reaktorów jądrowych, które same w sobie, z uwagi na uwarunkowania fizyczne, mają zabezpieczenia, które zapobiegają jakimkolwiek skutkom zewnętrznym czy też katastrofom. Więc można dzisiaj spokojnie mówić o tym, że edukacja na temat energetyki jądrowej będzie pewnie kluczem do tego, żeby zrozumieć, że technologie, z którymi mamy dzisiaj do czynienia, są absolutnie bezpieczne. Na pytanie, czy w Warszawie powstanie elektrownia jądrowa, odpowiedź nie jest aż taka prosta, bo o ile można powiedzieć, że na pewno ona powstanie, o tyle jest dużo kroków do tego, żeby ona mogła zacząć funkcjonować i na pewno to nie jest perspektywa 10 lat, ale po roku 2035 można już spokojnie mówić o takiej perspektywie. Pamiętajmy o tym, że nawet zwykłej elektrowni nie buduje się w kilka lat. To są najczęściej procesy, które wymagają bardzo skomplikowanego podejścia, procedury i analizy sieci, które potem rozprowadzą całą sieć. Jesteśmy na terenie zakładu na Żeraniu, którego budowa co prawda trwała tylko kilka lat, ale prawda jest taka, że jego rozbudowa trwała wiele, wiele lat później i jego dostosowywanie się do miasta, czy też jakby dostosowanie infrastruktury, która była potem wyprowadzana z tego dużego dzisiaj zakładu tutaj na Żeraniu, też trwała przez nawet dziesięciolecia. Stąd też, o ile jestem spokojny o to, że tego typu rozwiązanie powstanie w okolicach Warszawy, chociaż na pewno nie na terenie samej Warszawy, z uwagi też na ograniczenia, które mają tego typu rozwiązania, to nie będzie to na pewno proces szybki, taki jaki możemy sobie wyobrazić, że będzie to 10 czy 12 lat.
Odbyliśmy bardzo ciekawą podróż w czasie, od pierwszych żarówek aż do reaktorów termojądrowych, które być może kiedyś dostarczą tanią energię do warszawskich mieszkań. To zaledwie 150 lat, a przecież postęp naukowo-techniczny stale przyspiesza. Czeka nas zapewne ekscytująca przyszłość, o ile uporamy się z grzechami przeszłości i sprawimy, że nasza piękna planeta znowu stanie się miejscem, które chcielibyśmy z czystym sercem pozostawić naszym prawnukom.